Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w czwartek 29 sierpnia. Patryk Srokowski audycję zrealizuje i odbierze także telefony od słuchaczy, za co mu dziękuję. Zadzwoni także do gości. Sławek Orlik także wspomaga dzisiejszą audycję. Pozdrawiamy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numery telefonów 510-37-32 to czujny i do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Najpierw pytanie od słuchaczki w kwestii formalnej.
Dzień dobry. Jestem stałą słuchaczką Radia Szczecin i bardzo interesuje mnie, dlaczego brak na antenie pana Krzysztofa Kuklińskiego. Bardzo bym prosiła o wyjaśnienie, bo interesuje to nie tylko mnie, ale wiele osób, która słucha Czasu Reakcji i Polskiego Radia Szczecin. Dziękuję, do usłyszenia.
Najlepiej będzie, jak Krzysztof Kukliński sam to wyjaśni i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że takie wyjaśnienie padnie właśnie w tym studiu, z tego fotela o godzinie 12, tuż po 12. We wtorek, w najbliższy wtorek, Krzysztof Kukliński powinien się pojawić w Czasie Reakcji. Czekamy, mam nadzieję, że opowie, skąd długa przerwa i nieobecność, ale to już będzie jego decyzja. 8 minut po godzinie 12. Czas powiedzieć, o czym dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi. Pierwszym gościem będzie specjalista od instalacji gazowych, bo jeden ze słuchaczy zadzwonił i mówi, że w budynkach wielorodzinnych, w piwnicach konkretnie, zawory gazu są dostępne dla wszystkich. Czy to jest bezpieczne? Tak pyta słuchacz i będzie odpowiedź na naszej antenie. O zaworach gazu w budynkach wielorodzinnych będziemy rozmawiali po 12.10, czyli już wkrótce. Potem przeniesiemy się na chwilę do jednej z ościennych gmin niedaleko Szczecina. Podatkowy absurd w tej gminie. Mieszkańcy otrzymali wezwanie do zapłaty groszowego podatku i można sobie wyliczyć, że koszt wezwań i pracy tych urzędników, aby ten podatek pozyskać, to kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset złotych. Czy gra jest warta świeczki? Chyba nie, a szczegóły około 12.20. Potem około 12.25 przewidywany jest lekki poślizg, bo przecież audycje współkształtują słuchacze. Zapytamy, czy każda apteka powinna przyjąć niewykorzystane czy przeterminowane leki. Natomiast o 12.35 powiemy o tym, że coraz bliżej absurd związany z nieprawidłowym parkowaniem, polegającym na to, że za nieprawidłowe parkowanie dostajemy mandat 100 zł, a tymczasem na przykład w Warszawie za całodzienne nieprawidłowe parkowanie w strefie możemy zapłacić 300 zł. Okazuje się, że od 21 lat mandaty za parkowanie się nie zmieniła, właściwie jedna stawka, 100 zł, no i czas na zmiany. I już posłowie z Komisji Infrastruktury Sejmu zapowiedzieli, że tak jakie zmiany będą i 15 razy więcej, czyli 1500 zł będzie kosztowało nieprawidłowe parkowanie. A naszym gościem będzie inicjator, to trzeba powiedzieć, tych zmian, aktywista miejski Szymon Nieradka. I jeszcze jedna atrakcja w dzisiejszym programie. Wrócimy do tematu z wczoraj. Nauczyciele szturmują sądy, sąd okręgowy w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej, bo potrzebują zaświadczenia o niekaralności. Czy wszyscy nauczyciele potrzebują? Skąd te kolejki? Wczoraj mieliśmy opinię na ten temat przedstawiciela sądu okręgowego, a dzisiaj opinia dyrektora jednej ze szczecińskich podstawówek. Oto nasze plany minimum, a trwają wakacje. Wybieramy się na różne wypoczynkowe wyjazdy, ale ten wypoczynek bywa utrudniony.
Dzień dobry. Stała słuchaczka Radia Szczecin, Gosia. Jestem w ogrodzie botanicznym w Przelewicach. Wybrałam się tutaj po to, żeby odpocząć od hałasu i zgiełku miasta Szczecina. I przyjechałam tutaj, jestem z rodziną na placu zabaw. Jest godzina chyba po 12:00. I właśnie odbywają się prace porządkowe. Ja rozumiem, że te prace muszą być wykonywane, bo byśmy nie mogli się cieszyć pięknem tych ogrodów, gdyby nie były te prace prowadzone. Zadzwoniłam również do ogrodu Przelewice, do biura, żeby zasugerować być może jakieś inne rozwiązanie, czyli przeprowadzanie najgłośniejszych prac w ciągu sezonu przed otwarciem i po zamknięciu ogrodów. No, pani powiedziała, że moje zażalenie o hałasie jest trochę bezpodstawne, bo niestety oni muszą jakoś dbać o ten ogród. W sumie nie ma chyba sensu się w takim razie kłócić o to, tylko to jest sygnał dla osób, które chcą tutaj przyjechać, że mogą się natknąć na taką sytuację i raczej z odpoczynkiem to nie będzie miało wiele wspólnego. Może za Państwa pośrednictwem uda się wypracować jakąś metodę pracy w ogrodach, tak żeby odwiedzający mogli spokojnie korzystać z uroku tego miejsca. Chociaż ogrody pięknieją bardzo, no ale jest jak jest. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Pozdrawiamy również, bardzo dziękujemy za te informacje. No cóż, apelujemy do zarządu ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, żeby takie prace wykonywać na przykład w godzinach 8-10 i później być może po godzinie 16 czy po 17, tak, żeby rzeczywiście przyjemnie się tam wypoczywało tym, którzy przyjeżdżają podziwiać piękne rośliny. I jeszcze jedna sprawa związana z wypoczynkiem, nie tylko letnim, zresztą do ogrodu dendrologicznego także przyjeżdżamy nie tylko latem, ale całorocznym wypoczynkiem nad wodą z wędką.
Nazywam się Aleksander, mieszkam na Odkryciu Słonecznym. Wczoraj zostałem ukarany za łowienie ryb na tzw. stawie Kultowy. Według Straży Wędkarskiej Jezioro Bukowe za brak zezwolenia. To nie jest prawdą, bo mam wszystkie zezwolenia PZW opłacone w tym roku i chciałem, żeby Pani wiedzieć, dlaczego zostałem właśnie ukarany. Dziękuję, miłego.
Panie Aleksandrze, miłego, bardzo prosimy zadzwonić do nas ponownie i podać do siebie numer telefonu. Musimy ustalić więcej szczegółów, żebyśmy mogli podjąć interwencję. Przypomnę, czujny 510-37-32. Jeszcze raz prosimy o telefon i proszę zostawić do siebie numer zwrotny. To jest czas reakcji, 13 minut po 12 i teraz już kwestia bezpieczeństwa. Po pożarze, po eksplozjach w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, te tematy związane z naszym bezpieczeństwem w budynkach wielorodzinnych wracają niczym bumerang.
Dzień dobry, Robert z tej strony, ze Szczecina. Proponuję sprawdzić, jak zabezpieczone są piwnice i instalacje gazowe w tych wszystkich piwnicach, które mają gaz. Tam jest tak łatwy dostęp, tam można wszystko zrobić z tymi instalacjami. To już nie tylko chodzi o to, co ludzie mają w piwnicach, a o to, jak są właśnie instalacje gazowe zabezpieczone. Bez zabezpieczenia totalnego. Nikt nad tym nie panuje. Dziękuję, do widzenia.
Nad tym panować powinny administracje budynków. Mamy coroczne przeglądy instalacji gazowych, szczelności, ale rzeczywiście pytanie o te zawory w budynkach wielorodzinnych, czy są ogólnodostępne i czy powinny być ogólnodostępne. Przy naszym telefonie ekspert pan Krzysztof Nowakowski z firmy Gazprom. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan uważa, czy obecne regulacje i montowanie zaworów w budynkach wielorodzinnych w jakimś takim widocznym miejscu w piwnicy to dobry pomysł?
Tak, jak najbardziej. Musimy wiedzieć o tym, że zawór główny do budynku musi znajdować się na zewnątrz budynku, zabezpieczony jakąś szafką. Natomiast zawory w piwnicach, które są niejednokrotnie, ja bym to nazwał, tak jak panu wspominałem wcześniej, takie zawory serwisowe. One muszą być na zewnątrz, żeby służby, które zajmują się eksploatacją budynków, mogły odciąć dany pion w budynku, a nie od razu cały budynek. Co za tym idzie, paradoksalnie, montaż takich zaworów i usytuowanie takich zaworów w dostępnych miejscach jest o wiele bezpieczniejsze, bo łatwiej jest nam odpowietrzyć jeden pion, na przykład wieżowców, w którym jest 11 mieszkań, niż powiedzmy 8 pionów, w którym jest 88 mieszkań, zamykając cały budynek. Także te zawory jak najbardziej powinny być zamontowane i powinny być właśnie ogólnodostępne.
Czyli
w korytarzach ogólnych.
Generalnie mamy zawory w budynku i one często odnoszą się do poszczególnych pionów instalacji gazowej, a na zewnątrz mamy taki główny zawór, który odcina cały gaz do budynku.
Dokładnie tak. Mało tego, przy okazji wspomnę jeszcze, że tak jak w starych budynkach, których jest niestety w Szczecinie bardzo dużo, takie zawory te niejednokrotnie usytuowane są właśnie w piwnicach lokatorskich. Co w ogóle nie ma racji bytu, z tego względu, że ciężko nam dostać się do piwnic lokatorskich, szczególnie jak lokatora nie ma w domu, a musimy dostać się do tego zaworu. A nawet jeżeli lokator jest, no to piwnice niejednokrotnie są tak zagracone, że ciężko jest tam dostać się tak szybko do tego zaworu, bo wcześniej trzeba odgruzować piwnicę. Także tak. Zawory muszą być ogólnodostępne.
Zawory muszą być ogólnodostępne, ale teraz jest pytanie, kto powinien pilnować, żeby osoby postronne nie manipulowały przy tych zaworach? Czy to powinno być tak, że administracje powinny dbać i oczywiście mieszkańcy, żeby piwnica była zamykana, żeby osoby postronne się tam nie dostały, bo rzeczywiście różni ludzie mają różne, czasem bardzo głupie pomysły.
Zgadza się, ludzie mają różne pomysły, natomiast w mojej długoletniej, 18-letniej karierze jako gazownika, kolokwialnie mówiąc, to nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś zamknął zawór od tak sobie. Na pewno są osoby być może bardziej doświadczone, w których karierze zdarzyło się coś takiego, natomiast samo zamknięcie zaworu nie powoduje nieszczęścia. Nieszczęście może spowodować niekontrolowane otwarcie tego zaworu, no bo nie wiemy, co się działo na instalacji w sytuacji jego zamknięcia. To znaczy być może ktoś gotował i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jeżeli będziemy mieli wstrzymany dopływ gazu i mieszkańcy zaalarmują albo spółdzielnie, albo pogotowie gazowe, co robią najczęściej, to wówczas pogotowie gazowe przyjeżdża na miejsce, bądź firma jakaś konserwacyjna z ramienia spółdzielni, która taki zawór musi otworzyć. A żeby otworzyć taki zawór, no to najpierw musi się dostać do mieszkań w pionie, którego zawór dotyczy, i sprawdzić, czy tam nie są odkręcone jakieś odbiorniki gazowe, przede wszystkim, czy są wszyscy lokatorzy. Także to jest to dosyć problematyczne, ale nie powoduje jakiegoś bezpośredniego zagrożenia. Natomiast jeżeli wspomniane osoby z dużą wyobraźnią albo bardziej lekkomyślnością będą chciały, nie wiem, uszkodzić taką instalację, to zawsze mogą to zrobić. No, tylko że nie zawsze zdążą uciec. Na przykład przecinając taką instalację fleksem czy czymkolwiek. No to raczej mało zdarza się. Nie zdarza się, żeby do czegoś takiego dochodziło. A po drugie, są teraz technologie, gdzie możemy wykorzystać zawory wstawywane do instalacji, gdzie nie ma możliwości rozkręcenia czy jakkolwiek mechanicznego uszkodzenia tego zaworu. No co najwyżej możemy przyjść i wspomnianym fleksem to przeciąć tą instalację, ale wtedy możemy instalację przeciąć bez względu na to, czy jest zawór, czy go nie ma. No i osoba przecinająca to raczej nie ucieknie. No, także zostanie na miejscu.
Zostanie na miejscu, byleby inni nie ucierpieli. Czyli sytuacja i rozwiązania techniczne, które mamy obecnie, są dla pana poprawne i właściwe. Tylko jest kwestia tego, żeby administracje wykonywały swoje obowiązki i oczywiście, żeby lokatorzy byli czujni, żeby do piwnic nie mogły wejść osoby postronne, żeby po prostu kontrolować, kto się tam pojawia i co w tej piwnicy robi.
Powiem więcej. Są spółdzielnie w Szczecinie. Takim przykładem jest spółdzielnia mieszkaniowa Kolejarz, która sukcesywnie zleca właśnie wymianę tych zaworów podpionowych z kołnierzowych na spawane, bo są o wiele bezpieczniejsze właśnie z tych względów, które przed chwilą wymieniłem. I oni dodatkowo sobie życzą, żeby zawory podpionowe obudowywać dodatkowymi szafkami. Ja osobiście nie do końca jest to sensowne, nie ma takiej potrzeby, natomiast jeżeli klient ode mnie wymaga coś takiego, to ja oczywiście z przyjemnością to zamontuję. No i w ten sposób też, ulegając tym wszystkim mitom, że zawór ktoś może zamknąć, otworzyć, to dla spółdzielnie bardzo gorliwie czasami tu wspomniana spółdzielnia do tego podchodzi i właśnie montuje dodatkowe obudowy tych zaworów, tak? Że żeby ktoś zamknął zawór, najpierw musi podejść, otworzyć sobie szafeczkę i dopiero wtedy ma dostęp do zaworu. Natomiast te szafeczki, one też są otwierane na takie, nie wiem, kłódki energetyczne tak zwane, także też każdy, kto naprawdę będzie chciał zrobić coś głupiego, to zrobi, bez względu na to, jakie zastosowania zamontujemy. Tylko, drodzy Państwo, nie patrzmy na debili, tylko patrzmy na po prostu normalnych ludzi, którzy na co dzień eksploatują te budynki pod względem właśnie państwa bezpieczeństwa. Musimy ułatwić funkcjonowanie budynku. Montaż zaworów podpionowych jak najbardziej jest wskazany właśnie do tej prawidłowej eksploatacji takiego budynku. Dodatkowo zawory główne, to są najważniejsze zawory w całym budynku. Zawór główny musi być zlokalizowany na zewnątrz budynku, żeby właśnie służby interwencyjne miały do niego swobodny dostęp. One muszą być obudowane szafeczkami, ale to też szafka powinna być zamknięta na kłódkę energetyczną, do której każdy może w sposób szybki otworzyć i szybko dostać się do tego zaworu odcinającego. Takie jest zadanie zaworów odcinających, żeby był do nich łatwy, swobodny dostęp, żeby dostać się do nich szybko w razie awarii czy właśnie wspomnianego nieszczęsnego incydentu w Poznaniu.
Pan Krzysztof Nowakowski, firma Gazprom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, miłego dnia.
Do usłyszenia, miłego dnia. A teraz wracamy do tematu kolarzy, bo to szczególnie ci na kolarzówkach, takich nazwijmy, jeżdżą zamiast po ścieżkach rowerowych, to często po jezdni, blokując ruch. Ostatnio otrzymaliśmy taki filmik z odcinka właśnie jezdni drogi pomiędzy Głębokim a Pilchowem. No i jedzie sobie takich dwóch kolarzy obok siebie, nawet nie jeden za drugim. No i sznurek samochodów za nimi. Tam akurat na tym odcinku od Głębokiego do Pilchowa stan nawierzchni ścieżki rowerowej jest fatalny, ale prawo jest twarde. Jeżeli jest ścieżka rowerowa, trzeba po niej jeździć. I dwa telefony w tej sprawie. Jeden a propos bezpieczeństwa samych użytkowników jezdni, kiedy są albo kiedy nie ma ścieżek rowerowych. Chodzi o strój kolarzy.
Dzień dobry. Pracowałem w Skandynawii i tam kolarze się ubierają w jasne kaski, takie jasne i widać. U nas kolarzy, widzę kolarzówka za 20 tysięcy, on na czarno. Jadą drogą, ich nie widać. Nawet jak, bo wiadomo, jest mroczek, ciemny to ciemny. I na dodatek jeszcze jak jadą, to nie jadą, że tam gęsiego, tylko sobie jadą koło siebie, zajmują pas. No ja rozumiem, też bym jeździł, ale ja ogólnie wolałbym jeździć po drogach, bo jest niebezpiecznie, ale kolarze myślą, że jest bezpiecznie, a samochodzik jest twardszy, nie daj Boże ktoś uderzy i wtedy kolarz wypada z trasy, a samochód jedzie dalej. Kolarze, uważajcie na siebie, ubierajcie się jasno, jeździcie tam, gdzie możecie przeżyć. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
Cukrona ze Szczecina. Jestem takim rowerzystą. Często jeżdżę tą trasą Głębokie Tarnowo, a nawet dalej do Nowego Wartna. Tak samo Głębokie Dobra, dalej na niemiecką stronę. I tak czasami jeżdżę szosą, mimo iż jest ścieżka z boku. Tylko ścieżka od Głębokiego do Tarnowa jest w opłakanym stanie. Jest straszna, szczególnie dla rowerów szosowych, które mają cienkie opony, karbonowe koła, które są bardzo drogie w utrzymaniu i tak samo opony. Opony bardzo łatwo można przebić na tym odcinku. Koszt takiej opony to jest od 200 nawet do 500 zł. Jeżeli jeździ się kilka razy w tygodniu, to proszę sobie policzyć, ile takich opon w ciągu sezonu można uszkodzić. Po drugie, mówimy, że rowerzyści są źli. Ja bym spojrzał na kierowców. Jakie tam jest ograniczenie? Czy którykolwiek z kierowców przestrzega prędkości, jaka tam jest? Na odcinku Głębokie, Pilchowo czy dalej do Tarnowa? Tam potrafią kierowcy jeździć 140, 120, wyprzedzają rowerzystów, nie zachowując zgodnie z przepisami odpowiedniej odległości, wyprzedzają dosłownie na centymetry. Odcinek od Głębokiego do Dobrej, zgadzam się, jest szeroka ścieżka rowerowa i tam powinniśmy wszyscy jeździć tą ścieżką. I w 99% wszyscy tak robią. Jednak na odcinku ścieżki rowerowej samej Dobrej są dwa wyjazdy z centrów handlowych, z Netto i z Aldi, o ile dobrze pamiętam. Tam bardzo często zdarzają się wypadki, że kierowcy wyjeżdżający z tych marketów nie zachowują należytej ostrożności i w ostatnim czasie było kilka kolizji, gdzie rowerzysta leżał na masce. Wina czyja jest? Oczywiście rowerzysty, bo nie uważał. Jednocześnie kierowcy potrafią wyładować swoją frustrację na rowerzysta, potrafią zepnąć takiego kolarza do rowu, potrafią opryskać go płynem do spryskiwaczy, czy potrafią otworzyć szybę i rzucić w nim puszką, papierkiem, czymkolwiek, już nie mówię o wyzwiskach. Więc wszyscy jesteśmy uczestnikami tych dróg. Wszyscy się na nie składamy, szanujmy się nawzajem i to, że ktoś będzie jechał 3 minuty dłużej, czy minutę dłużej, bo jedzie rowerzysta drogą, naprawdę nic się nie stanie.
A rowerzysta niech pamięta, że 100 zł mandatu jest za to, że jedzie drogą, kiedy ma ścieżkę rowerową. Ale pytanie jest innego rodzaju i mam tutaj przekonanie graniczące z pewnością, że niezwykle rzadko, ogromnie rzadko policjanci egzekwują właśnie na rowerzystach to, żeby jeździli na ścieżce rowerowej. 100 zł mandatu grozi za to, że nie jedzie rowerzysta po ścieżce rowerowej, a po jezdni. Tyle na razie w tej sprawie, chociaż jeszcze a propos rowerzystów, jedna uwaga, która dotyczy mieszkańców Szczecina. Prosimy pamiętać, że w niedzielę w Szczecinie półmaraton Szczecin. Dużo zamkniętych ulic, trzeba o tym pamiętać. Te ulice to obszar rozciągający się od Jasnych Błoni do ulicy Jana Skolna. Między 8 a 12 wiele ulic będzie w ogóle nieprzejezdnych. Proszę o tym pamiętać, przygotować się zawczasu, obejrzeć mapki w internecie. Można znaleźć, jak ta organizacja ruchu będzie wyglądała, albo dezorganizacja. No, w każdym razie taka impreza zdarza się raz na rok i warto się przemęczyć. Myślę, te wyłączenia będą od 8 do 12. Proszę zajrzeć i sprawdzić, co i jak konkretnie będzie wyglądało. To jest czas reakcji 12:26. Teraz przy naszym telefonie pan Jacek, mieszkaniec Mierzyna. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze.
Pan otrzymał pismo z urzędu miasta, a gminy, nie, bez miasta jeszcze, ale dobra się
nie,
rozwija,
nie,
więc podejrzewam,
że... nie ma.
Ale niedługo, jestem przekonany, z urzędu gminy w Dobrej. Proszę powiedzieć, czego to pismo dotyczy i co pana zdziwiło, zaskoczyło, a może oburzyło w związku z tym pismem?
No oburzyło może nie, no trochę, bo powiedzmy, że śmieszyło nieco.
Bez przesady, tak.
Tak, jest to standardowa decyzja w sprawie ustalenia podatku drobnego na rok 2024. Dostaliśmy ją dosyć późno, bo w lipcu. Bardzo zacnym trybem, czyli przesyłką poleconą. Co więcej, wszyscy dorośli domownicy, znaczy ja, małżonka, dostaliśmy każdy z nas osobno takie zawiadomienie i tą decyzję została nam osobno dostarczona o naliczeniu i wymierzeniu podatku od nieruchomości, od działki, która jest drogą dojazdową do wielu nieruchomości będących przy tej drodze. Ta droga jest drogą, którą właścicielami jest wiele osób fizycznych. Służy po prostu jako łącznik między działkami, na których się tu wszyscy pobudowali, a drogą publiczną, ulicą kolorową. No i nie byłoby w tym specjalnie nic zaskakującego ani dziwnego. Tyle, że tych współwłaścicieli jest nas dużo, bo wyróżnieni są wszyscy i naliczyłem nas tutaj współwłaścicieli w bardzo różnych udziałach zresztą, 47 osób. Podejrzewam, bo zadzwoniłem do sąsiada i zarówno on również, jak i jego małżonka, każdy z nich też dostało osobne zawiadomienie i osobną tą decyzję, również listem poleconym, więc podejrzewam, że dotyczy to wszystkich 47 osób. I też nie byłoby z tym jakiegoś specjalnego problemu, gdyby nie to, że uwzględniając, że przesyłka polecona, już nie licząc kosztów kopert, papieru, pracy urzędników i tak dalej, sama przesyłka kosztuje chyba tam 8,40 czy nawet więcej już na dzień dzisiejszy. No i tutaj za rok jest cały klucz sprawy, bo cały podatek od wszystkich 47 osób razem wzięty wynosi 15 zł.
Nie od każdego z osobna, tylko od wszystkich 15 zł.
Tak, od wszystkich, od całej działki. Czyli powiedzmy, jak podzielimy 15 na 47, no tam jest kwestia udziałów, ale powiedzmy, załóżmy średnio, to wychodzi o 32 grosze od danej osoby. No i tylko teraz pada pytanie, jaki jest sens zawiadamiania i w ogóle całej procedury, żeby uzyskać 15 zł podatku, który później jeszcze trzeba zaksięgować, oczywiście ma drobną pracę księgową i tak dalej. Jeżeli koszty, przynajmniej licząc tylko przesyłki polecone, nie licząc, mówię, pozostałych kosztów kopertów, papierów, urzędów, pracy i tak dalej, to jest 400 zł.
No żaden, wydaje się.
No wydaje się, że to porano idealne, prawda? Żeby zyskać 15, wydajemy ponad 400.
A może urzędnicy muszą, panie Jacku, ten podatek pobrać i już?
To znaczy, no nie, no musimy tylko umrzeć kiedyś, natomiast jeśli chodzi o przymusy. Przepisy oczywiście stanowią, że organ powinien wykonywać tego typu decyzje, ale zarówno w ordynacji podatkowej w artykule 22, jak i w stosownych podmiotowych rozporządzeniach, jak i w kompetencjach Rady Gminy istnieje możliwość zwolnienia lub zaniechania poboru podatku. Artykuł 22 ordynacji mówi zresztą o tym, iż w przypadku uzasadnionego interesu podatnika lub interesu publicznego nie tylko podatników, wokół podatników lub interesu publicznego, istnieje możliwość zaniechania całości lub części poboru podatków, określając tam zakres rozporządzenia i tam odpowiednich decyzjach. Dotyczy to zarówno Ministerstwa Finansów jako organu, że tak powiem, pobierającego podatki centralne, jak i organów tak zwanych podatkowych, które wydają decyzje, na przykład takich jak samorządy, które też pobierają swoje lokalne podatki. Co poza tym idzie, w przypadku braku pewnej podstawy, jakby czy niedoszukania się w rozporządzeniach i wątpliwości, zawsze gmina może się zwrócić do Rady Gminy o podjęcie decyzji i podjęcie uchwały o zaniechaniu poboru podatku, którego koszty poboru wielokrotnie przekraczają sam podatek, no bo to jest po prostu racjonalne. Natomiast no, takiego czegoś nie ma. Dlaczego podejrzewam, że to w ogóle mnie zdziwiło, ponieważ ten podatek, mieszkamy tu już kilkanaście lat, a od tej drogi ten podatek zostawiliśmy decyzję pierwszy raz od kilkunastu lat. Może się aż tak bardzo zmieniły przepisy, ale nie podejrzewam. Natomiast niewykluczone, że poprzednia administracja gminna przed wyborami po prostu faktycznie zaniechała poboru tego typu podatków, uznając, że no nie jest to racjonalne. No powiedzmy, nie zbyt kochałem z poprzednią władzą, no ale pewna racjonalność prawdopodobnie wtedy działała.
A my sprawdzimy, panie Jacku, jak ta racjonalność działa, nie działa teraz. Na pewno zapytamy przedstawicieli Urzędu Gminy w Dobrej, dlaczego wysyłają.
Tak swoją
drogą. O, właśnie, proszę bardzo.
Zadzwoniłem do urzędu i mówię, no państwo, ale jaki to jest sens, tak? No mówię, już tu teraz może zostawmy, ale weźmy pod uwagę, że to się nie opłaca. Pani urzędnik powiedziała mi, że właśnie musimy tym zajmować, bo ona ma decyzję, ona robi to, co musi, koniec. I w zasadzie na tym dyskusja skończyła. Ja tu jeszcze jedno zdanie dodam. Chyba najistotniejsze w całej sprawie. No bo powiedzmy, ta jedna nasza działka, dużo osób, droga dojazdowa, no przyszły takie decyzje, paręset złotych w plecy dla gminy, czyli dla nas wszystkich mieszkańców tak naprawdę. Za to będziemy mieć 15. No ale powiedzmy, nie jest to jakaś tam skala, no zdarzyłość. Tylko teraz jest problem, bo tego nie wiem, ale można podejrzewać, że tak jest. Takich działek dojazdowych, które stanowią drogę dojazdową do wielu nieruchomości, które nie są własnością gminy, tylko też wielu osób prywatnych, szczególnie, że coraz więcej jest budynków tak zwanych jednorodzinnych, wielolokalowych, gdzie wtedy udziały w poszczególnych nieruchomościach są mocno poszatkowane. Podejrzewam, że takich dróżek jest całe mnóstwo w naszej gminy. Nie wiem, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset. No i teraz pada pytanie, jeżeli takich współwłaścicieli jest, powiedzmy, nie wiem, 2000 czy 3000 w różnych tego typu dróżkach, od których podatek też wynosi kilkanaście, 20, 30 zł, nie wiem, 50, zależnie od ich wielkości, i wszyscy zostają zawiadomieni listem poleconym, no to już nie jest problem na kilkaset złotych dla no, głupich kosztów gminy, tylko na kilkadziesiąt tysięcy co najmniej.
A to są wasze mieszkańców marnowane pieniądze i gra jest tutaj zdecydowanie niewarta.
Delikatnie mówiąc, wydawane w skrajnie nieracjonalny sposób, żeby już być bardzo poprawnym politycznie.
No to my zadzwonimy do wyższych czynników niż pan, panie Jacku, i mam nadzieję, że dowiemy się, jak to jest i czy będą zmiany. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Mogę zaznaczyć, że wam na obecną panę wójtę i życzę jej wszystkiego najlepszego, natomiast myślę, że musi zrobić pewną weryfikację no myślenia wśród urzędników, bo to przecież to po prostu wymaga zwykłego pomyślenia, nie?
Zwykłego, takiego najoczywistszego.
Podejrzewam, żeby ktoś prywatnie miał, nie wiem, wystąpić z reklamacją o zwrot 10 zł, tam 15 zł, a mając świadomość, że cała procedura będzie go kosztowała kilkaset, to każdy z nas by sobie to podarował, prawda?
Zgadza się. Jest, zwłaszcza, że pan się powołał na przepisy, które pozwalają sobie podarować.
Tak jest, dokładnie.
Do usłyszenia, pan Jacek z Mierzyna.
Życzę powodzenia, mam nadzieję, że skutecznie.
Mam nadzieję również. Wszystkiego dobrego. 12:34, a czeka już kolejny gość. Najpierw będzie przypomnienie telefonu.
Dzień dobry, Elżbieta. Dzwonię z Pomorzan w sprawie apteki przy Włościańskiej. To jest taka jedyna apteka na końcu jakby osiedla i do tej pory panie tam zbierały stare zużyte leki. Miały po taki pojemnik specjalny. W tej chwili tego już nie ma, bo się okazuje, że miasto jako takie, nie wiem kto to powinien odbierać, ale z tego wynika, że miasto nie odbiera już od nich tych leków. I teraz co ludzie zrobią z lekami? No pewnie będą nosić do śmietnika, no bo jak jest to inaczej? Ktoś będzie szukał innej apteki, raczej wątpię. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Spróbujemy za chwilę się dowiedzieć, czy miasto rzeczywiście nie odbiera już od aptekarzy leków, ale i są ekoporty i one rzeczywiście te leki zużyte, niewykorzystane, przeterminowane przyjmują. Na poparcie telefon.
Dzień dobry. Te tarczaka w ekoporcie przyjmują. Byłam tam w czerwcu. Pan pracujący w ekoporcie wskazał mi pojemnik, do którego należy wrzucić leki. I tam właśnie wrzuciłam te leki. Do widzenia.
Dziękujemy. No, dzisiaj na stronę internetową ekoportów wszedłem, przyjmowane są leki, ale przy naszym telefonie pani magister farmacji Danuta Parszewska-Knopf, sieć aptek portowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jak to jest z tymi aptekami? Czy wybrane przyjmują leki zużyte, niewykorzystane od pacjentów, czy wszystkie?
To znaczy pół prawdy jest w tym, co mówią radiosłuchacze, bo apteki prawie wszystkie, z tego co ja wiem, powinny przyjmować. I przyjmują, my przyjmujemy. Portowe na pewno, jeżeli to nie jest reklama, przyjmują, tylko jest problem taki, że miasto odbiera od nas zbyt rzadko. I ja na przykład dzisiaj po miesiącu wreszcie ode mnie odebrano leki. Miałam tego 3 worki pełne leków przeterminowanych. Więc apteki odbierają, tylko mają problem z tym, że muszą to składować i musi to czekać zbyt długo według mnie, bo od chwili zgłoszenia miesiąc, no ja mogę przyjąć do wiadomości, że to jest okres urlopowy. Natomiast wiem, że zazwyczaj do 2 tygodni się i tak czeka po zgłoszeniu.
A państwo to zgłaszają do jakiegoś wydziału Urzędu Miasta, czy bezpośrednio w ekoportach?
Do zakładu komunalnego, nie do ekoportu. Do
zakładu usług komunalnych.
Zakład usług komunalnych. Podpisujemy z nimi, zgłaszaliśmy się kiedyś do Izby Aptekarskiej. Izba Aptekarska nas wpisywała na listę. Listę zgłaszała właśnie do miasta i miasto nam załatwiało pojemniki. Z tym, że no z pojemnikami do pojemników się to nie zmieści. Apel do pacjentów, żeby jeżeli mogą, przepraszam, to żeby opakowania zewnętrzne wyrzucali, bo to można wyrzucić, czyli tekturowe pudełka.
Żeby to mniej miejsca zajmowało po prostu.
Tak, żeby mniej miejsca zajmowało. Natomiast no, my na pewno przyjmujemy i myślę, że większość aptek przyjmuje. Potem ma z tym problem, ale my nie wyrzucamy na śmietnik. Nie przyjmujemy do wiadomości, że mamy wyrzucać na śmietnik, bo to jest zbyt niebezpieczne. Do ekoportu zbyt daleko. Proszę się uprzeć w aptece, że jest, że muszą przyjąć i muszą się postarać, żeby od nich to też zebrano. I tyle.
A miejmy nadzieję, że okres urlopowy minie i szybciej od państwa będą te leki odbierane, bo pani mówiła o 3 workach. Jeżeli zaplecze w aptece jest niewielkie, no to jest utrudnienie spore, prawda?
No właśnie. No niestety jest utrudnienie, ale cóż, apteki są przyzwyczajone do tego, że muszą też iść na rękę pacjentom. Nie tylko mają wydawać leki, ale też przyjąć przeterminowane, żeby nie powędrowały na śmietnik, bo potem dzieci mogą to znaleźć i uznać, że to są cukierki.
Zgadza się. Miło było panią gościć na naszej antenie po długiej przerwie. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję,
pani magister farmacji Danuta Parszewska-Knopf, sieć aptek portowa. To jest czas reakcji i teraz zmieniamy temat. 12:39. Przy naszym telefonie pan Szymon Nieradka, miejski aktywista, autor wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie parkowania. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Czytam prasówkę sprzed paru dni i tu taki tytuł na przykład z Rzeczpospolitej. Mandaty za złe parkowanie w górę. Posłowie chcą 15-krotnej podwyżki ze 100 zł do 1500 zł. Nie chwaląc się, można powiedzieć, że pan maczał w tym palce, prawda?
Tytuł tej wiadomości prasowej jest niestety nieprawdziwy, ale faktycznie lobbuję za tym aktywnie, żeby mandaty za parkowanie nieprawidłowe wzrosły. Już tłumaczę, dlaczego on jest mylący. Ja domyślam się, jakiego argumentu pani Paulina Matysiak, która jest autorką tutaj tej...
Tak, posłanka Lewicy, tak, z Komisji Infrastruktury. Mhm.
Dokładnie tak. Ona podawała prawdopodobnie przykład tego, że za jazdę po chodniku płaci się 1500, a za zaparkowanie, które jest tego efektem z dala od krawędzi jezdni, to się tak formalnie nazywa, płaci się 100 zł. I myślę, że stąd powstało to 15-krotna przebitka. Nikt takich propozycji nie postuluje. Znane mi propozycje mówią o 3-krotnym wzroście mandatów za nielegalne parkowanie, co wydaje mi się po 21 latach już prawie obowiązywania aktualnego taryfikatora propozycją bardzo stonowaną. I tutaj zaznaczę, że za nielegalne parkowanie na przystanku zapłacimy 100 zł, a za jazdę na gapę w Szczecinie zapłacimy 400 zł, a rzucenie papierka na ten przystanek kosztuje według taryfikatora 500 zł. Więc są tutaj pewne nierówności, które należałoby zmienić, ale powtórzę, myślę, że pewną kaczką dziennikarską jest to 1500 i to jest... ja nie widziałem takiej propozycji nigdzie.
Czyli jaka wysokość może być tego mandatu?
No to się kształtuje, natomiast to, co ja postulowałem i to, co wiem z dotychczasowych prac, które się odbywały, mówi o mniej więcej 3-krotnej podwyżce stawek za nielegalne parkowanie, co przy obecnych 100 zł oznacza, że baza, o której mówimy, rośnie do 300 zł. Nadal, powtórzę, mniej niż jazda na gapę w Szczecinie.
Przypomnijmy pana akcję z kwietnia, kiedy to zostawił pan auto na środku placu Pięciu Rogów w Warszawie i dostał 100 zł mandatu. Proszę powiedzieć właśnie, jaki był sens tej akcji, co chciał pan pokazać?
Jeżeli państwo bywają na placu Zamenhofa w Szczecinie, to tam w zasadzie codziennie parkuje taki bardzo charakterystyczny pojazd marki Porsche. On parkuje absolutnie w nieprawidłowy sposób. Za ten postój można statystycznie dostać 100-złotowy mandat i ma się na to 4% szans. Ja to bardzo precyzyjnie obliczyłem, to jest zbyt krótkie wejść na antenę, żeby to przedstawić, ale z radością podzielę się z wszystkimi zainteresowanymi, skąd tę liczbę wziąłem. Natomiast gdyby ktoś to Porsche zaparkował legalnie 20 metrów, no myślę, że nawet mniej, 5 metrów dalej, to za każdy dzień postoju w takim prawidłowym miejscu musi zapłacić te 30 zł, a jeżeli nie zapłaci, to dostanie 200 zł z automatu, automatycznie samochód go sczyta i tak dalej, i tak dalej. Zmierzam do tego. Mamy w Polsce podwójny system dyscyplinowania kierowców. System potwornie dziurawy z niskimi mandatami, których ryzyko jest małe i w ten sposób traktujemy kierowców, którzy zaparkowali nieprawidłowo, niszczą zieleń, niszczą infrastrukturę, zasłaniają przejście dla pieszych oraz system absolutnie szczelny z karą administracyjną dla właściciela pojazdów, w którym nie ma żadnego problemu, żeby ustalić, żeby ukarać obcokrajowca na przykład i w ten sposób karzemy kierowców, którzy zaparkowali w liniach, czyli zaparkowali poprawnie. Czyli mówimy oczywiście o kontrolerów strefy płatnego parkowania. No i mój happening w Warszawie, teraz już odpowiadając wprost na pańskie pytanie, moja prowokacja polegała na tym, że ja na nowiutkim placu w centrum Warszawy, który był wtedy oczkiem w głowie stolicy, zaparkowałem samochód marki Skoda z 1997 roku i mogłem sobie tam stać ile dusza zapragnie za 100 zł. Dostałem mandat za zaparkowanie w miejscu niedozwolonym, włożyłem go sobie za szybę i mogłem sobie tam stać dokładnie tak długo, jak chciałem. Pomimo tego, że parkowanie w Warszawie kosztuje 56 zł za dobę, a jeżeli tego nie zapłacimy, to kosztuje 300 zł za dobę. Więc wydaje mi się to sytuacja absurdalna.
No i ten absurd tych sytuacji związanych z parkowaniem pan również zgłaszał rzecznikom praw obywatelskich. Jaki był odzew?
Rzecznik Praw Obywatelskich na początku napisał w sposób, którego nie będę komentował, natomiast po spotkaniu, które odbyło się na początku tego roku, rzecznik przyznał, że odpowiedź, którą mi wysłał, jest mało wyczerpująca oraz w zasadzie odniósł się tylko do połowy punktów i obiecał powtórkę. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale była taka akcja, że rzecznik pytał Ministerstwa Infrastruktury na temat sposobu parkowania na chodnika i że tutaj coś jest prawdopodobnie do zrobienia. Więc ja oficjalnej odpowiedzi od rzecznika, nasz komplet moich postulatów, nadal nie otrzymałem. Natomiast widzę pewne działanie rzecznika w tym zakresie w przestrzeni medialnej. Natomiast oficjalnej odpowiedzi na komplet moich postulatów do dzisiaj jeszcze nie otrzymałem.
A propos podwyżki za nieprawidłowe parkowanie ze 100 zł do kilkuset, no 300, 400 czy 500, czy za tym może też pójść taka zmiana, czy tutaj są jakieś utrudnienia formalno-prawne, żeby ci, którzy w miastach pilnują tych stref płatnego parkowania, również zwracali uwagę, a wręcz no, wkładali kwitki mandatowe tym, którzy nieprawidłowo parkują, tak jak to wspomniane przez pana Porsche?
No to ja,
bo teraz mamy taką wąską specjalizację, prawda? Że ci od strefy są tylko od strefy, a nieprawidłowo zaparkowane pojazdy ich w ogóle nie interesują.
Dokładnie tak. Jakby, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale te samochody, które jeżdżą, w Szczecinie, jeśli dobrze pamiętam, mamy takie dwa, to one pilnują wyłącznie tych samochodów, które prawidłowo zaparkowały i ignorują wszystkie pozostałe. Podobnie robią kontrolerzy. Pierwszym postulatem agendy parkingowej, zachęcam Państwa do odwiedzenia, agendaparkingowa.pl, jest dokładnie zrobienie tego, żeby kontrolerzy strefy płatnego parkowania interesowali się wszystkimi samochodami w, uwaga, strefie. Bo my obecnie nie mamy strefy. To się nazywa strefa, natomiast strefa oznacza w naszym kraju obecnie to, że ona obowiązuje tylko na wymalowanych miejscach. Wszędzie, gdzie uda nam się znaleźć miejsce w strefie, które jednak nie jest wyznaczonym miejscem do postoju, to mamy tam taniej. To jest sytuacja bardzo, bardzo dziwna. My mieliśmy w Szczecinie taki eksperyment. Na Podzamczu obowiązywała taka prawdziwa strefa przez 18 miesięcy. Natomiast ona niestety została... Niestety, no, był to próba obejścia prawa przez Urząd Miasta Szczecin, która była sukcesem, jeżeli chodzi o...
Halo?
Szczecińska nie miała nic do roboty. Mhm. Park odbywanie się czy wspaniale. Natomiast niestety sąd administracyjny to uchylił, ponieważ no, przepisy nie pozwalają na stworzenie takiej przestrzeni. Podsumowując, który wydaje się bardzo rozsądny, żeby w strefach płatnego parkowania parkowaniem kompleksowo zajmowali się kontrolerzy strefy płatnego parkowania, co było testowane w Szczecinie i działało świetnie.
Czyli jest to do zrobienia. Kiedy się pan spodziewa, czy te młyny sejmowe, parlamentarne będą mieliły na tyle szybko, że doczekamy jeszcze, nie wiem, od 1 stycznia 2025 roku tych wyższych opłat,
nie,
mandatów za złe parkowanie?
Jestem na antenie. Jestem na antenie, Szymonie Radka, to nie ten telefon.
Panie Szymonie?
Głos się z off-u włączył, ale już odpowiadam.
Panie Szymonie, no właśnie, kiedy się pan spodziewa zmiany, jeżeli chodzi o to parkowanie?
Jestem optymistą, jeśli chodzi o taryfikator mandatów. To naprawdę się obecnie nie broni. To jest rozporządzenie. To jest o tyle ważne, że rozporządzenie nie wymaga udziału Sejmu, nie wymaga udziału prezydenta, jego podpisu i tak dalej. To jest, to robi minister. To jest technicznie bardzo prosta rzecz. Więc jestem optymistą, jeżeli chodzi o czas podwyżek mandatów za nielegalne parkowanie. Jestem umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o pozostałe rzeczy.
No właśnie, uprawnienia tych kontrolerów stref płatnego parkowania chociażby.
Tak, to są zmiany w ustawach, które no jakby nawet gdyby była w tym momencie pełna determinacja, to mówimy tutaj o miesiącach, jeżeli nie o latach. Więc ja odpowiem tak. Naprawdę wierzę, że taryfikator zostanie podniesiony w przeciągu miesięcy, natomiast pozostałe przepisy sądzę, że zostaną wprowadzone w przeciągu tej kadencji, obecnej kadencji parlamentu.
Miejmy nadzieję, że szybko, tak żeby zapanował ład i porządek i żebyśmy byli wszyscy parkujący w miastach traktowani jednakowo i
równo,
sprawiedliwie.
Uczciwie.
Równo. Pan Szymon Nieradka, miejski aktywista, a jeszcze słuchacz Janusz w tej sprawie. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Przysłuchuję się pańskiej rozmowie i mówię, należę do grupy ludzi, którzy przez cały czas się domagali tego, żeby w strefie płatnego parkowania liczyć już od momentu wjazdu w tą ulicę. Przykładowo ulica Staromyjska zaczyna się dopiero za schodami do muzeum, a od momentu wjazdu stoją tam 5 czy 6 samochodów, które nie płacą. No czegoś takiego, no to wie pan, to szkoda kasy. Mm-hmm. Takich miejsc jeszcze na Starym Mieście, bo akurat mieszkam na Starym Mieście i tą sytuację, którą pan nieradko opowiadał, że to została zaskarżona ta decyzja, to był błąd faktycznie, ale siłą rzeczy przez 2 lata mieliśmy porządek, jeśli chodzi o parkowanie. W tej chwili jest wolna amerykanka. Warto, żeby faktycznie to zmienić. Przykładem innych państw jest tak, no mieszkałem we Frankfurcie i była tak, lewa strona do południa, prawa strona po południu. A u nas wszyscy hulaj dusza, piekła nie ma i faktycznie to jest 100 zł mandatu za parkowanie.
To jest dziękuję. Nic. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Panie Szymonie, więc ma pan kibiców na pewno w wielu słuchaczach naszej audycji, w nas również. Pan Szymon Nieradka, miejski aktywista, agendaparkingowa.pl. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję pięknie, miłego dnia.
Miłego dnia, do usłyszenia, 12.49 i przed nami ostatni temat. Przypomnijmy, wczoraj rozmawialiśmy z rzecznikiem Sądu Okręgowego w Szczecinie, panem sędzią Tomaszem Szajem, na temat tego, że nauczyciele szturmują właśnie Sąd Okręgowy i potrzebują zaświadczenia o niekaralności. Problem w tym, że wszyscy sobie przed rozpoczęciem roku szkolnego o potrzebie takiego zaświadczenia przypomnieli, a ustawa, która to wprowadza, weszła w życie w lutym tego roku. Ustawa Kamilka, antyprzemocowa. No i właśnie osoby pracujące z dziećmi, z młodzieżą muszą mieć to zaświadczenie o niekaralności. A osób w sądzie okręgowym, które są upoważnione do wydawania tych zaświadczeń, nie jest wiele, bo wymaga to specjalnych przeszkoleń, zezwoleń, bo dotyka to bardzo wrażliwych danych i sfer z życia każdego z nas. Więc są te kolejki, są tłumy. Te wnioski są realizowane od razu, więc przypomnę telefon, który otrzymaliśmy, że tam ktoś godzinę czekał. No najpierw oczywiście rano czekało wiele więcej, ale już kiedy wreszcie miał numerek, bo numerków brakuje, stąd rano te kolejki, no to godzinę czekał na wydanie tego wniosku. Ale w tej sprawie jeszcze telefon.
Dzień dobry, dzwonię w sprawie tego zaświadczenia o niekaralności. Jest to bzdura, stanie w kolejkach. Zaświadczenie o niekaralności zarówno z rejestru pedofilów, jak i z Krajowego Rejestru Karnego można załatwić, nie wychodząc z domu, wysyłając wniosek przez ePUAP. Dziękuję, do widzenia.
Pani mówi przez pułap, ja znalazłem taką e-platformę KRK, czyli Krajowy Rejestr Karny, ale tym osobom, które przychodzą po te zaświadczenia, to pewnie grunt pali się pod nogami, bo czas zawrzeć umowę o pracę ze szkołą na przykład, a tu czasu mało i zanim to załatwimy elektronicznie, to wolimy pojechać rano do sądu, odstać swoje w kolejce, no i otrzymać to zaświadczenie. Czy tak jest? Przy naszym telefonie pan Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 imienia Młodych Europejczyków przy ulicy Brodnickiej 10 na Szczecińskich Gumieńcach. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
Czy pan się również zetknął z tym problemem? Czy pańscy nauczyciele, pracownicy, którzy będą pracowali z dziećmi, również potrzebują tych zaświadczeń? Bo nie wszyscy ich potrzebują, prawda?
Znaczy potrzebują ich osoby nowo zatrudniane w szkołach czy innych placówkach, bo ten obowiązek nie dotyczy szkół, ale każdej instytucji, podmiotu, który świadczy usługi na rzecz dzieci. To są, nie wiem, szkółki piłkarskie, sale zabaw, firmy transportowe, które przewożą dzieci, hotele, pensjonaty. No to ten wykaz tych podmiotów jest bardzo szeroki.
No i
być może nie tylko nauczyciele stali, chociaż nauczycieli dotyczy ten termin, bo niektórzy w piątek, inni w poniedziałek podpisują już umowy, a przed podpisaniem umowy powinni dostarczyć takie zaświadczenie do dyrektora szkoły.
Bo mówiąc kolokwialnie, starzy nauczyciele, ci, którzy pracują u pana dyrektora w szkole, nie muszą tych zaświadczeń.
Nie. To sprawdzę, zaświadczenie, wyciąg z rejestru dostarcza się wyłącznie w przypadku podpisania nowej umowy, ale dochodzi do paradoksu, że ja mam nauczyciela, który pracuje u mnie, nie wiem, 2 lata i ma umowę na czas określony, ja mu ją przedłużam, mimo że się znamy, to on musi za każdym razem co roku to zaświadczenie, ten wyciąg z rejestru wyciągać i mi przedstawiać. To już było przed wejściem ustawy Kamilka, to inne przepisy tego wymagały. Ustawa Kamilka zmieniła tyle, że kiedyś jak taki nauczyciel, który pracował u mnie kilka lat, a ja mu przedłużałem umowę, to nie musiał dostarczać takiego zaświadczenia, a teraz musi każdy. Jedna umowa się kończy 31 sierpnia, kolejna się zaczyna 1 września i on musi iść odstać w tym sądzie, znaczy odstać. No, jeśli wszyscy pójdą na ostatnie 2-3 dni wakacji, to będą stać. Jeśli ktoś by poszedł tydzień, 2 tygodnie wcześniej, no to na pewno by tej kolejki nie było.
Czyli to nie tyle zaniechania nauczycieli, bo od lutego mamy te przepisy ustawy Kamilka, tylko kwestia właśnie tych umów, które są podpisywane teraz, prawda?
No tak, no to się wszystko zbiega, no rok szkolny się zaczyna 1 września i ruch kadrowy jest w bardzo wąskim czasie.
Ma pan już...
Ja bym chciał na coś innego zwrócić uwagę, panie redaktorze, bo ustawa Kamilka powstała po tych makabrycznych doświadczeniach dziecka w Częstochowie, którego zakatowali najbliżsi. I ktoś sobie wymyślił, nie wiem na jakiej podstawie, że teraz wszyscy inni tylko nie zainteresowani, bo do znęcania się nad dziećmi dochodzi najczęściej w rodzinach patologicznych albo przez osoby najbliższe. i ktoś wymyślił, że wszyscy inni będą teraz tworzyć jakieś procedury, szkolić pracowników, jakby w szkołach, w pensjonatach, w autobusach wożących dzieci do szkół działy się jakieś makabryczne sceny i te dzieci doświadczały tam przemocy. No to jest... Ktoś poszedł na skróty po prostu. Zamiast wspomóc opiekę społeczną i sądy, czy zwiększeniem zatrudnienia, czy jakoś odciążyć ich, to ciężar przełożono na zupełnie nie podmioty, których to nie dotyczy.
Zdecydowanie poszedł na skróty, bo o to chce pan zatrudnić kogoś albo podpisać umowę na jakieś takie zajęcia z dziećmi dodatkowe. Przy tych zajęciach, bo... Są takie zajęcia, będą nauczyciele, wychowawcy, a i tak takie osoby muszą mieć też zaświadczenie o niekaralności, prawda?
Wie pan co, ja nawet powinienem zażądać zaświadczenia o niekaralności wyciągu z rejestru przestępców seksualnych od, nie wiem, pani z sanepidu, która przychodzi i robi pogadankę dla dzieci, jak, nie wiem, myć zęby czy myć ręce, od, nie wiem, członka jakiejś fundacji, który będzie prowadził zajęcia czy jakiś wykład. No każdy, kto z tymi dziećmi będzie miał styczność, powinienem go sprawdzić. On powinien ponieść koszty, bo to trzeba ileś tam za to zaświadczenie zapłacić, nie wiem dokładnie ile, czy 30 zł, czy 50, ale to jest jakiś koszt, trzeba do tego sądu pójść. To prawda, takie zaświadczenie jest ważne chyba przez rok, więc jak ktoś sobie wyciągnie, to ma rok czasu ważne i będzie go okazywał, jeśli jest ktoś taki, kto chodzi od szkoły do szkoły. No mówię, to nie poszło w tym kierunku. No przemoc dzieci dotyka najczęściej w ich najwęższym otoczeniu.
Rzeczywiście ktoś poszedł na skróty i do tego tematu będziemy wracać w naszych audycjach wieczornych Radio Szczecin na wieczór. A za dziś bardzo panu dziękuję. Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, my także dziękujemy. Patryk Sokowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12.